I teraz możemy połączyć go z aktywną rozmową. Daniel, zostałeś połączony z aktywną rozmową na innym koncie, aniżeli próbowałem się do ciebie dobić, a na tamtym widniejesz jako zaraz wracam, o dziwo. No, czy jesteś... W ogóle mnie słyszysz. O, ale głośno.
Nie używałem Skype'a od roku, pokazało mi, więc zaraz wracam, było trochę niedoszacowane. Tak.
No i właśnie, drodzy słuchacze, o tym będzie dzisiaj mowa, o tym, co będzie za taką daleką, niedoszacowaną przyszłość za rok, albo i za 10, albo i za 100, a może i więcej, albowiem zaczynamy, no to nie będziemy dłużej obciągać, zaczynamy. Odcinek audycji Epicentrum, data, jak się należy podać, no to podam, 7 stycznia 2020 już roku. Pierwszy raz się słyszymy, drodzy słuchacze, na antenie kontestacji. Być może na antenie Nocnego Radia też się uda wbić, aczkolwiek coś mi nie łączy, może coś tam zmienili. Zaraz się spróbuję tego dowiedzieć w międzyczasie, jak Daniel coś będzie gadał, to wtedy spróbuję. No i Bajtiter się wita z wami z Bielska-Białej, prowadzący. No i mam dzisiaj współprowadzącego ten odcinek audycji Epicentrum. Jest nim Daniel Piesto, który jest inwestorem i ekspertem na rynku nieruchomości, prawnikiem i kim tam jeszcze, tak, znacie go, bo kiedyś prowadził tutaj...
Z Bielsko-Białej, mówisz, ja mówię z Józefosławia, z takiej wsi o takiej nazwie, bo właśnie tak, w takiej mieszkam.
Tak, Józefosław, gdzie się sławi świętego Józefa, który był...
Wcześniej była nazwa Ludwigsburg, ale zmienili na Józefosław i jest parafia jedna świętego Józefa, także żadnych rewelacji, sensacji święty Józef. No, a coś zacząłeś mówić?
Że był cieślą i jest patronem robotników, no i budował, nie wiadomo co robił, czy krzesła i stoły, czy może jakieś budowle z bali drewnianych, czy z jakiejś konstrukcji. W każdym razie...
Akurat zastanawiałem się nad tym tydzień temu, wiesz, i doszedłem do wniosku, że w sumie w tamtych czasach nie było takiej specjalizacji i prawdopodobnie cieśla potrafił też robić domy i stoły i wszystko, co było potrzebne.
A całkiem prawdopodobne. No więc, drodzy słuchacze, właśnie dzisiaj sobie porozmawiamy o nieruchomościach. Kiedyś ludzie mieszkali w drewnianych, czy tam glinianych, słomianych nieruchomościach, czy w jaskiniach jeszcze, czyli takich nieruchomościach tworzonych przez naturę. No, a teraz mieszkają w domach i to już nawet nie ceglanych, tylko teraz się buduje z takich... pustaków albo z jeszcze czego innego, coraz bardziej popularne są też domy jakieś modułowe ze ścianek keranzytowych albo i jeszcze innych rzeczy. No a my dzisiaj taki odcinek zrobimy sobie futurologiczny, to znaczy porozmawiamy o rynku nieruchomości, o tym, w czym będą ludzie mieszkać, jak, za co, jakie modele biznesowe na tym rynku będą funkcjonować, nieruchomości właśnie w przyszłości, no niedalekiej, średnio dalekiej, a może nawet uda nam się wywiedz w daleką. Zachęcamy do uczestnictwa z wykorzystaniem czata i z wykorzystaniem anteny, na którą można się dodzwonić w sposoby już wam znane. No więc, drodzy słuchacze, przed wami no, krótki chyba, bo tak się umówiliśmy, odcinek poświęcony przyszłości nieruchomości.
A, ma być krótko, dobra, to będę mówił szybko. Już mam mówić?
No, tak, mów.
Dobra, powiedz, więc pierwsze jak założenie, jakie mam taki przy zakładaniu przyszłości, no to patrzę na historię, jak rozwijała się do tej pory, jak rozwój technologiczny. No był coraz szybszy i zakładam, że będzie dalej coraz szybszy rozwój. To znaczy, że powiedzmy trzeba było poczekać na przykład 100 lat, żeby jakaś technologia na przykład dwukrotnie była wydajniejsza, to teraz będziemy czekać na przykład 50 albo 10 albo 15 lat, żeby była dwukrotnie wydajniejsza. I z nieruchomościami powinno być podobnie właściwie, no bo te technologie właściwie dotyczą wszystkich w dłuższej perspektywie aspektów życia. Oczywiście równie dobrze można powiedzieć, że z doświadczenia życiowego wynika, że zawsze komuś innemu mu przydarza się nieszczęście śmierci. Więc to jest tylko odwoływanie się do historii, a może być tak naprawdę zupełnie inaczej. Natomiast ja bym tak przyjął. Więc najpierw rzucę okiem na to, jak wyglądało to 100 lat temu. Może jeszcze wcześniej. Więc tak się mówi, że tam najpierw były właśnie drewniane domy, później ceglane, że XIX wiek to wiek stali. Dobrze mówię? Stali? Może powiedzmy...
Stali, tak.
XIX to stali, XX to szkła, a XXI to będzie z powrotem drewna. I to nie wynika z III wojny światowej, tylko z tego, że po prostu drewno robi się modne.
Też coraz więcej lasów rośnie dzięki globalnemu ociepleniu, które z przerwami ma miejsce na znacznej części kuli ziemskiej i dzięki wzrostowi dwutlenku węgla, co w sumie jedno z drugim, trudno powiedzieć, co jest przyczyną, co skutkiem, w jakim stopniu to jest taka skomplikowana sieć zależności, bardziej skomplikowana niż starają się nam politycy i różne Grety Thunberg to wyoślić i wbić młotkiem do głów. Niemniej jednak takim naukową tezą zdecydowanie jest to, że im więcej dwutlenku węgla, oczywiście w pewnym zakresie, tym większe zazielenienie kuli ziemskiej. No i rośnie więcej lasów, drzew.
Rosną wyżej, to my rośniemy niżej, tak? Bo my potrzebujemy tlenu. Jak będzie mniej tlenu, będzie więcej dwutlenku węgla, to my będziemy niżsi. Tak? Teraz sobie na zdrowy chłopski rozum mi się tak wydaje.
Ale ten dwutlenek to nie jest porównywalny z tlenem co do ilości tlenu, tam jest 21%, a tego dwutlenku to tam jest poniżej procenta i nawet jak go będzie 3 razy tyle, to i tak tlenu nie wyprze jakoś znacznie.
No to uspokoiłeś mój chłopski rozum. No to wracając do nieruchomości, to jeszcze jedna historyczna taka anegdotka, to jest taka, że mniej więcej 100 lat temu, bo w 1913 roku na Śląsku pewna kopalnia pracownikom zaproponowała mieszkania z bieżącym dostępem, z wodą bieżącą. I to było mniej więcej wtedy taki luksus, jakby dzisiaj zaproponowali mieszkanie z basenem i z siłownią. W taki luksusowy w miarę, prawda? Taki apartament. Czyli taki jest przeskok przez 100 lat był, mniej więcej. Czyli będzie tak samo jak z innymi technologiami, że za 100 lat nasze nieruchomości, po prostu my będziemy żyć jak ludzie, może nie my, ale wszyscy przeciętni ludzie będą żyli na takich warunkach, jakich dzisiaj żyją najbogatsi, czyli ci, którzy chcą wydawać dużo pieniędzy na mieszkalnictwo. I specjalnie mówię o tym, że chcą, ponieważ wydaje mi się, że dla większości ludzi przestanie to być symbol statusu, więc przestaną inwestować, tak w cudzysłowie, duże pieniądze w to, jak żyją. Jest minimalizm, który jest coraz popularniejszy, gdzie po prostu ludzie znajdują sobie inne takie zewnętrzne objawy, które jakby zewnętrzne oznaki tego, że są zamożni na przykład, niż dom wielki albo jakaś willa i żyją skromnie. Więc myślę, że to jest ważne i że będzie jeszcze większe zróżnicowanie pod kątem nieruchomości. Nie mówię, że będzie to jakaś skrajna bieda, bo tego to raczej nie wiem, raczej wątpię, ale będzie olbrzymie zróżnicowanie. Niektórym w ogóle nie będzie zależeć na tym, żeby mieszkać w ładnym domu, a drudzy będą po prostu stawiać sobie z bardzo tanich materiałów, bardzo tanio, ale z bardzo wysokimi podatkami, jakieś olbrzymie pałace szklane czy jakieś tam z innych materiałów, których teraz trudno właściwie przewidzieć, no bo można powiedzieć o jakichś trendach materiałowych, w sumie dużo mógłbym powiedzieć. No w sumie powiem, bo z tego co ja śledzę, bo ja nie jestem specjalistą, budowlańcem, ale jakiś czas temu na przykład natknąłem się na budowanie domów z klocków, takich bardzo podobnych do klocków Lego, tylko tyle, że każdy klocek jest w wysokości powiedzmy 50-60 centymetrów, składa się głównie ze styropianu i wypełnia się, najpierw buduje się klocki, to jest świetna zabawa, budowanie domu zajmuje na przykład 5 godzin, a następnie wlewa się do środka tych klocków cement i on sobie zastyga i mamy dom, którego nie trzeba już oczywiście ocieplać, więc jest taka technologia. Jest technologia prefabrykowanych domów i są aktualnie w Polsce, znam 3 firmy, które zajmują się domami budowanymi. Halo, słyszysz mnie?
Halo? Jak najbardziej. Dobra. Tak.
Domami budowanymi niejako w fabryce, takimi modułowymi, i następnie przenoszonymi na działkę. I załóżmy, że masz działkę dzisiaj taką, która po prostu rośnie sobie, wiesz, osed po niej. Nic się nie dzieje, nuda. I chcesz zbudować dom w takim, z tymi właśnie taki modułowy. To wyobraź sobie, że tak od początku do końca wszystko zajmuje 2-3 miesiące. To no, nie jest jakoś super szybko, ale no, nikt aż tak szybko nie potrzebuje budować domu. Więc to jest fajna sprawa, tylko tyle, że jak chcesz dzisiaj coś takiego zrobić, to jest ci to niepotrzebne, bo nie zdążysz w tym czasie załatwić gestorów sieci, czyli prądu, nie zdążysz załatwić w jakimś tam PGE czy innym Tauronie, nie wiem co jest właściwie w Bielsko-Białej, jaka firma ma monopol na sieć energetyczną. Nie wiesz.
Tauron tutaj, Tauron dominuje.
No nie dominuje, tylko ustawowo musisz z niego korzystać. No więc to te firmy będą i dalej wolne, więc to niewiele zmienia, że postawisz dom, z którego nie będziesz mógł korzystać wcześniej. Więc te technologie na razie się nie rozwijają za bardzo i trudno przewidzieć, jak to będzie w przyszłości. Ale jest też drukowane domy, które można, no mega szybko się buduje. Wtedy to jest powiedzmy, znaczy mówię o ścianach, bo w środku wykonanie, no to jest tradycyjnie, ale samo wykonanie drukowanego domu, no to zajmuje, to jest nieprzerwana praca maszyny, żeby ją dostarczyć na miejsce. Następnie ona po prostu jedzie, drukuje, tak jak drukarki 3D. I powstaje dom. Więc
no właśnie, to zajmuje o to się chciałem.
Słucham?
No, wyprzedziłeś mój temat, no ale tak, to są takie, zwłaszcza w Chinach się tego używa na masową już skalę. No, być może te chińskie miasta widma, o których niewiele wiadomo, też powstają właśnie w ten sposób. Tymczasem właśnie chciałem się ciebie zapytać o to, co uważasz o ewentualności przeludnienia, bo Thomas Malthus był taki uczony i potem wielu innych po nim to powtarzało, że wzrost ilości ludzkości jest wykładniczy, a wzrost możliwości produkcji żywności tylko liniowy, w związku z tym będzie katastrofa. Gdy tymczasem obecnie wszystkich ludzi, którzy żyją na świecie, i to wcale nie z jakąś wielką gęstością zaludnienia, tylko taką raczej rzadko, z takiej powiedzmy dużej wsi gęstością, dałoby się zmieścić na połowie Arizony. Więc jak to jest? Czy będzie nam brakować miejsca, czy będzie nam brakować miejsca takiego wysokiej klasy, a nowi ludzie, którzy będą przybywać na nowe miliardy, które być może będą przybywać, bo też szybkość wzrostu zwalnia, to czy będą musiały się mieścić w jakichś tanich, ale no, niewygodnych miejscach, gdzie te moskity z malarią, gdzie bagna, czy gdzie jakieś ugory?
No dobra, to tak, odpowiem trzyetapowo. Akurat dzisiaj widziałem, jaką willę sobie kupił Barack Obama. I to jest w Massachusetts, możecie zobaczyć, Massachusetts nie ma za dużo wybrzeża, więc tam generalnie jest mało takich na pewno nieruchomości.
Nie boi się globalnego ocieplenia, skoro nad morzem kupuje.
Tak, no, więc wracając, no to kupił przepiękną nieruchomość położoną bardzo blisko oceanu, ale jest taki jeszcze atol, który jakby trochę chroni pewnie przed falami. I no jest takich miejsc na świecie pewnie niewiele, no jasne, że tak, ale przeludnienia absolutnie się nie obawiam, dlatego że opierając się na zdaniu naukowców na temat demografii, to liczba ludności dojdzie do 10, może 11 miliardów, a następnie się zatrzyma i nawet będzie delikatnie spadać. I to wynika z faktu aktualnych dzieci i tego, w jakim są wieku. Czyli jest aktualnie mniej dzieci się rodzi, co powoduje, że generalnie te dzieci, które już są, one jeszcze będą miały swoje dzieci, więc jeszcze liczba ludzi urośnie, ale na pewno nie przekroczy ta liczba 11 miliardów ludzi. Więc nie ma czego się obawiać w tej kwestii. Tak mi się wydaje. Może oczywiście później być jakaś kolejna rewolucja, jakaś kolejna pułapka maltuzjańska będzie, tak powiem, rozpracowana i ludzkość uwolni się z niej i znowu będzie jakiś boom wielki, ale to nie nastąpi za naszego życia. Za naszego życia maksymalnie będzie 11 miliardów ludzi. Ja pamiętam, jak nie pamiętam, kiedy to było, ale pamiętam takie wydarzenie, kiedy mówili, że przekroczyło 7 miliardów ludzi. I też pamiętam, to też musiało być z mojego życia, jak przekroczyło 6 też, miliardów
też ludzi. Też pamiętam. Tak. Pamiętam, jak było mniej, niż 5 bodajże, ale może to były stare dane.
Tak, więc teraz bardzo szybko rośnie, ale po chwili...
Ale 6,7 pamiętam.
Znaczy, że bardzo szybko maleje, to może nie, ale... Ale bardzo szybko rośnie, ale są też momenty, w których no, nic się nie dzieje, albo właśnie maleje nawet. Więc
no, spada tempo wzrostu.
No, także jak sobie, no ja nie powiem dokładnie, jaki to naukowiec robi, wiem, że on już nie żyje, Szwed taki, to możecie obejrzeć go na TEDxie, bardzo dobry, bardzo dobre.
Hans Rosling.
Okej, okay, no dobra.
Hans Rosling.
No właśnie, i on tam dowodzi, że to jest po prostu niemożliwe, żeby starzejąca się ludzkość rozmnażała się w taki sposób, żeby było powyżej 11 miliardów. I oczywiście będą gorsze i lepsze lokalizacje, tak jak powiedziałem. Także cóż więcej rzec. Jest mnóstwo miejsca. Posłuchaj, jeżeli są planowane wycieczki, to słowo, ekspedycje na Marsa, żeby zaludniać go, to ileż jest milionów kilometrów kwadratowych na Ziemi, które są o wiele łatwiejsze do zaludnienia niż Mars. Prawda?
No i jeszcze są dna oceanów. Ale na Marsie
w sumie jest mniej, to jest kwestia technologii.
Mniej lądu. Mimo, że Mars jest całym lądem, tam nie ma oceanów, to jest tam mniej lądu niż na Ziemi. Troszeczkę, ale mniej. No i grawitacja mniejsza, no i atmosfera taka niezbyt przyjazna i życia nie ma. No ale tak poza tym to No, można. Elon Musk chce tam zakładać kolonie, podczas gdy właśnie w maju jego taki główny konkurent, w 2004 jeszcze jedli razem tam lunch, tak, coś tam zagadali, a od tej pory sobie tak dogryzają, zwłaszcza w mediach społecznościowych. Nie wiem, czy to jest ich ustalona strategia marketingowa, że tak sobie będą dogryzać, czy autentycznie się
dogryzają. Jeffie Bezosie, tak?
Tak, o Jeffie Bezosie, bo Musk ma tam te swoje biznesy, kiedyś był ten odcinek u mnie. Bezos, wiadomo, Amazon, zaczął od książek, potem handlował wszystkim, co się da, a teraz ma też chmurę, ten AWS, Amazon Web Services, no rozbudowuje swój biznes. No i każdy do swojego portfolio biznesów, które prowadzi, dodał też biznes z branży kosmicznej. W przypadku Muska jest to firma SpaceX, a w przypadku Bezosa to Blue Origin. I Bezos ma odmienną koncepcję. Bezos uważa, że no, na Ziemi jest fajnie, a na innych planetach no to mróz, syf i w ogóle ten no, Hades, tak? Gehenna. Więc lepiej mieszkać sobie, a surowców jest dużo w kosmosie. Na Ziemi może tych metali ziem rzadkich czy innych rzeczy jest mało, ale surowców zarówno energetycznych, od światła słonecznego przez Hel-3 na Księżycu i różne inne rzeczy, przez właśnie metale, węgiel. Jest tego dużo na różnych ciałach kosmicznych, od Księżyca począwszy, więc chce najpierw zrobić kopalnie na Księżycu, a potem budować w kosmosie miasta kosmiczne, gdzie będzie mogło mieszkać sobie na przykład 100 tysięcy ludzi w takim cylindrze obracającym się, czy w sferze, czy torusie. Jak ty myślisz? Czy bardziej ta kolonizacja będzie na planety, czy na miasta orbitalne?
No, to wszystko jest przepalone pieniądze, moim zdaniem. Jest trochę za wcześnie na to, ale oni chcą się po prostu wpisać do historii i tyle. To jest ich ambicja chora, bo to jest zupełnie bez
chora,
sensu. Zainwestuje mnóstwo pieniędzy w taką tubę kręcącą się, a później jakiś niezaobserwowany meteoryt walnie w to i po prostu dekompresja i koniec. Bez sensu.
To jest przewidziane. To znaczy, jak walnie i zrobi dziurę w czymś tak dużym, to ubytek atmosfery będzie na tyle powolny, że go tam zdołają załatać. To już O'Neill, Gerard O'Neill, taki fizyk, lata 70.
Jak duże walnie.
Opracował. No jak jakiś wielki, to tak, ale taki wielki to nawet jak i w Ziemię walnie, czy w jakąś kolonię na Marsie, to też ją całkowicie to rozpinkoli. Ale no Ziemi może nie całkowicie, ale taką kolonię na Marsie, dla kolonii na Marsie czy na Księżycu, to to jest podobne zagrożenie, co dla miasta orbitalnego. Więc też...
Myślę, że przez najbliższe 100 milionów lat spokojnie Ziemia będzie najlepszym miejscem do życia.
No możliwe, możliwe, chociaż Bezos argumentuje, że właśnie niekoniecznie, bo uciekajmy przed tragedią ten, że musimy działać dwufalowo, że na Ziemi musimy ogarniać to, żeby nie było katastrofy klimatycznej, ale jednocześnie musimy mieć, musimy stać się gatunkiem żyjącym na więcej niż jednym obiekcie, bo to jest no, takie ryzyko egzystencjalne. A no, tak, ta dywersyfikacja.
Jeszcze są takie katastrofy kosmiczne, które spokojnie mogą, wiesz, pół galaktyki na przykład
tak,
wypalić.
No, na przykład ten, inflacja fałszywej próżni. No, a to, no, ale powiedziałeś coś, co mnie zaskakuje tak z ekonomicznego punktu widzenia, bo czyż nie my, wolnościowcy, mówimy właśnie, że to państwo przepala pieniądze i jest nieefektywne i na rozwiązania, które, w które no, wierzą politycy, którzy się na niczym nie znają, ale wydają nie swoje pieniądze, podczas gdy wizjoner, przedsiębiorca, który wydaje swoje pieniądze, no to ten jak najbardziej ma nie tylko prawo, ale wręcz powinność eksplorować różne swoje pomysły, czasem wydające się innym z porywaniem się z motyką na słońce, ale niektóre z nich wypalą, no i właśnie tak innowacje i przełomy w tym, jak ludzkość żyje, się dokonują. Więc niech sobie, ja myślę sobie, że może się uda, może się nie uda, ale ja nic nie mam do tego i daleki jestem od nazwania tego chorą ambicją. To jest właśnie to, co taki przedsiębiorca, miliarder, no, powinien robić. Chociaż niektórzy mu zarzucają, że mógłby to przeznaczyć na działalność charytatywną, ale już i tak przeznacza sporo.
Nie chodzi o działalność charytatywną. Chodzi mi o to, że ja oceniam tak ten pomysł z biznesowego punktu widzenia. Jest po prostu nietrafiony i mogę sobie oceniać to, jak chcę. Przedsiębiorca może mieć rację, a może nie mieć racji, prawda? Ryzykuje własnymi pieniędzmi, więc nie można mieć do niego pretensji, nie mam do nikogo pretensji, a urzędnik to zawsze się myli, no bo nie swoje pieniądze wydaje i bardziej mu zależy na tym, żeby chronić własny urząd, czyli miejsce, w którym się urządził, niż to, żeby dbać o pieniądze państwowe. Także ja, no właśnie całe piękno konkurencji wolności gospodarczej polega na tym, że właśnie rynek ocenia to, czy ktoś podejmuje dobrą, czy złą decyzję, czyli podejmują też złe decyzje, tak? Więc nie wiem, dlaczego miałbym nie krytykować jakiegoś pomysłu? Uważam, że to jest zły pomysł. Ja gdybym miał duże pieniądze, na pewno nie wydawałbym na takie rzeczy, bo wiem, że robił, że chciałbym to zrobić tylko z własnej chorej ambicji. I stąd tak się wypowiedziałem na ten temat. Ale jeżeli chodzi o taką dywersyfikację ludzkości, żeby żyli też gdzie indziej, no to obawiam się, że skończy się na tym, że trzeba będzie dopłacać do nich, że będą dopłaty. Tak jak dzisiaj mamy sytuację z klimatem, który pewnie za 50 lat już będziemy go w pełni kontrolować, albo za 100, a wtedy będzie temat, że czy musimy dopłacać. I lewica będzie mówiła, tak, musimy dopłacać do kolonii zewnętrznych, a prawica będzie mówiła, nie, niech się sami utrzymują.
Ale czy będziemy... oni nie będą woleli, jak oni są daleko od rządu, od stolic, tak, to czy oni nie będą sami chcieli, a dajcie nam spokój, róbcie sobie swoje wojny i swoje socjalizmy na ziemi.
To jest organizacja. Każda taka kolonia to będzie organizacja, więc będzie musiała być o wiele lepiej, będzie musiała być bardzo wysoce zorganizowana. No, tak mi się wydaje.
A zwłaszcza te, które się zaczynają od prywatnych przedsięwzięć, a już w tej chwili buduje się jedna, w planach jest druga stacja kosmiczna. Jak się nazywa ten gość od sieci hoteli?
Hilton?
Barlow.
Nie wiem. Tak, no tak. Dobra, ale co
ten,
z nim?
Ten buduje stację kosmiczną prywatną. No i co prawda na razie buduje na Ziemi jej elementy i kontrakt ma ze SpaceXem na jej tam wystrzeliwanie w kosmos po kawałku, ale jest jeszcze jedna firma, która też się tym zajmuje, więc już się jak najbardziej to prywatyzuje, no i takie od prywatnej inicjatywy rozpoczęte kolonie kosmiczne, no to mogą nie mieć jakichś afiliacji państwowych już od samego początku i nie chcieć ich mieć.
No afiliacji aktualnych państw nie, ale jeżeli wierzysz, że to spowoduje, że będzie, że jakby że państwa nie będą się o to upominać i nie będą powstawać nowe państwa, to będą.
Upominać się będą, ale co do powstawania, to już można, znaczy, tak jak na Ziemi przy różnych takich nowych inicjatywach typu miasta statutowe, wolne miasta, czy Liberland, czy właśnie państwa, czy seasteading, czyli nowe państwa, miasta na morzu, no i oczywiście mogą być państwa, tak? Ale nie mamy jak gdyby narzuconych z góry ograniczeń. W związku z tym możemy eksplorować różne alternatywy i część z nich, tak mam przynajmniej nadzieję, pójdzie w tym kierunku właśnie bardziej wolnościowym, bardziej społeczności bezpaństwowych. No a czyli co, nie wierzysz, uważasz, że trzeba będzie do nich dopłacać? Nie wierzysz Bezosowi, że tam jest mnóstwo zasobów naturalnych, które można by sprzedawać ziemianom po odpowiednich, odpowiednio wysokich cenach.
W aktualnym rozwoju technologicznym nie opłaca się sprowadzać na Ziemię, a w przyszłości na pewno będzie handel tego typu. Nie, zgadzam się, że w przyszłości tak będzie. No.
No, łatwiej coś spuścić na Ziemię niż wynieść na górę, nie? Tak też.
No i to mówimy o tej rzadkiej Ziemi. Nie wiem, czy to jest teraz prawidłowe słowo, jeżeli mówimy o kosmosie.
Metale ziem rzadkich. Metale ziem rzadkich masz na myśli? Czy no o rzadkiej Ziemi, to znaczy, że rzadko zdarza się taka planeta jak Ziemia, gdzie może być życie?
Nie, to pierwsze miałem na myśli. Rare Earth.
Jest hipoteza rzadkiej Ziemi, też jest coś takiego, ale Rare Earth Elements, czyli pierwiastki, czy po polsku się mówi metale ziem rzadkich, tak, lantanowce, no, aktynowce, jak najbardziej. Ich jest tam dużo, a na Ziemi ich jest mało.
Tak, no, ale to już trochę nieprawidłowy termin, trzeba by go zmienić, tak, bardziej kosmiczny. W każdym razie wracając do nieruchomości.
Wracając na Ziemię, właśnie, to...
Tak, to tak jak powiedziałem, będzie bardzo duże zróżnicowanie. Będą domy, które będą bardzo aktywne, czyli to, co dzisiaj rozumiemy przez inteligentne domy, a innym ludziom zupełnie to nie będzie do niczego potrzebne, bo przecież można żyć bez tego i ci znowu nie będą tego mieli. Więc nie można powiedzieć, że za 100 lat będą ludzie żyć w taki oto sposób. Popatrz, my mamy dzisiaj jest aktualnie 2020 rok, a dalej ludzie żyją, są ludzie, którzy żyją po prostu tak samo jak 1000 lat temu. I też ich domy na przykład są burzone w wyniku wojny gdzieś w Jemenie i mają takie same problemy jak 1000 lat temu, albo 2000. Więc mówimy raczej o awangardzie pewnej, nawet jeżeli mówimy o Polsce, to jest to dalej w awangardzie światowej. I wątpię, żeby to się przez 100 lat znacząco zmieniło. Ceny nieruchomości dalej będą wartościowe, więc będą trzymać swoją cenę za 100 lat. Nieważne co. Nieważne, czy już będziemy wszyscy mieli wolną energię z wodoru, czy będzie trzecia wojna światowa i się cofniemy. Chyba, że jakoś masowo ludzie wyginą, to tylko wtedy.
Albo przeniosą się do chmury i będą istnieć jako byty wirtualne, bo zeskanują swoje mózgi do symulacji, tak jak Matrix.
To nie wydarzy się w 100 lat.
Poprawka wymowy, słuchajcie, to się chyba wymawia Bigelow, w każdym razie pisze się Bigelow, no i on ma, to jest gość, który ma sieć hoteli, a także firmę Bigelow Airspace, oni budują takie moduły nadmuchiwane, takie, że można je wystrzelić złożone, a potem w kosmosie się je nadmuchuje i w środku jest powietrze i można tam mieszkać, można tam laboratoria budować. Taki mały taki moduł, mniejszy niż te, które produkują pod kątem tej stacji kosmicznej, przypieli w 2017, jeżeli się nie mylę, do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, tak na próbę. I jakieś tam chyba laboratorium sobie działa.
No dobra, no, no. I niech robi. Już chciałem powiedzieć, że niech mu ziemia lekko będzie, ale znowu nie pasuje, więc trzeba przerobić te wszystkie powiedzonka.
Co do ziemi, to czytałem ostatnio na City Labie, to jest taki serwis no, powiązany z Bloombergiem, znaczy należący do grupy Bloomberga, poświęcony właśnie urbanistyce, trendom w życiu miejskim, w rozwoju miast. No, o odchyleniu mocno, jak to Bloomberg, liberalnym w sensie amerykańskim, ale czasem można coś ciekawego wyczytać. No i wyczytałem na przykład, że taką tezę, nie wiem, czy się z nią zgodzisz, że o ile postępowała w ciągu XX wieku szybka urbanizacja i w tej chwili większość ludzi na świecie żyje w miastach, w Polsce to jest około 60%, to w tej chwili już takiego parcia na to nie ma i nie będzie. Będzie się zmniejszać, dlatego że wiele rzeczy, z których powodu się przenosiło do miast, mianowicie usługi, dostępność ich powszechnych, utowarowionych, commoditized usług, w tej chwili jest w internecie. Zamawiasz taksówkę przez internet, zamawiasz dostawę jakiegoś towaru zakupionego też kurierem albo w przyszłości pewnie częściej dronem, też przez internet. No i możesz mieszkać gdzieś, gdzie jest więcej przestrzeni, gdzie jest bardziej zielono, gdzieś bliżej natury, a niekoniecznie stłoczony w jakichś blokach w centrum czy w jakiejś dzielnicy, w sypialni tak zwanej.
No nie wiem, jak dokładnie badali to. Ja się zgadzam z tym, że generalnie już ja też nie widzę powodu osobiście, żeby mieszkać nawet blisko, nawet pod miastem dużym. Ostatnio znalazłem taką nieruchomość do kupienia w miejscowości niedaleko Jarosławia, to jest na Podkarpaciu. I sprawdziłem, ile by się dojeżdżało do Rzeszowa, który jest, no to można powiedzieć, stolicą Podkarpacia, miastem wojewódzkim. I tam pokazało mi 22 minuty, dwie alternatywne trasy, które były dosyć różne. 22 minuty, czyli z jednego miasta do drugiego miasta w 22 minuty, kiedy ja tu pod Warszawą mieszkając, dojeżdżam czasami na przykład 50 minut do celu w Warszawie. Zatem nie można powiedzieć, że dojazdy są znacząco komplikujące dla mnie, pod warunkiem, że mam środek transportu, no bo do tej pory problemem było to, że ze wsi było ciężko wyjechać, no bo nie było, był tylko jakiś PKS, do którego dopłacali i który jechał jakiś ogórek przez pół Polski, zbierając wszystko ze wszystkich małych wsi i to było no, beznadziejne, a jeżeli tego problemu nie ma, to już nie widzę żadnego powodu, żeby mieszkać nawet blisko jakiegoś miasta.
No tak, ale z drugiej strony jednak, no bo jest też praca zdalna, prawda, ale tak, to nie do wszystkiego się nadaje, nie dla wszystkich ludzi się nadaje.
Absolutnie, tak? Uważam, że dalej będą miasta się zaludniać kosztem wsi, może faktycznie w mniejszym stopniu, może i tak, może masz rację, ale po prostu korzyści jest tak dużo i tak ciężko zrezygnować z miasta, że to jest z tego stylu życia i że wątpię, żeby wiele osób podejmowało świadomą decyzję przeprowadzenia się na wieś. Kiedyś to się odwróci i będzie masowo, ludzie będą. Znaczy nie w najbliższym czasie, może za 100 lat, tak będzie.
W Europie to jest taki trend, który się obserwuje, że właśnie na innych kontynentach nie, a w Europie duże miasta się wyludniają, natomiast zaludniają się ich okolice, te gminy dookoła. Na Bielsku Białej też to widać na mapie.
Tak, z miasta się spłaszczają. Ja słyszałem taki termin już dawno temu, bo ja pochodzę z Lublina i tam właśnie ten problem spłaszczania się miast był bardzo dotkliwy dla budżetu Lublina, bo ci ludzie się wyprowadzali i generalnie niby ludności przybywało, ale jakby w aglomeracji całej to znaczy ubywało, a w aglomeracji przybywało z tego właśnie powodu, że ludzie chcą korzystać ze wszystkich korzyści mieszkania przy średniej wielkości mieście, ale nie mieszkać w samym mieście. I tam prezydenci uważali, że to jest sprawiedliwe i że w ogóle chcą teraz jakieś podatki wykombinować dla tych gmin, żeby ściągnąć. Takie były rozmowy. Także to się nazywa spłaszczanie i to, to To się zgadza. Natomiast myślałem, że mówimy o takim oderwanym od tego takiej tendencji niezwiązanej z tym, że chce po prostu mieszkać w lepszej dzielnicy miasta, nawet jeżeli jest za już granicami miasta, tylko o tym, że po prostu ktoś się przeprowadza na wieś.
Tak, ma taką głęboką wieś, gdzie do najbliższego miasta jest 50 kilometrów. No to w moim regionie takiej nie ma, tak? Ale w każdym razie, no też poza tym chcesz się widywać z ludźmi, nawet niekoniecznie, żeby popracować z nimi tak zawodowo, ale żeby coś innego porobić, porozwijać zainteresowania, czy po prostu spędzić czas, tak, to towarzysko. No i
Warszawa nie daje takich
ludzi. Albo z ludźmi, którzy cię interesuje też, podzielają z tobą jakieś zainteresowania, gdzieś chcesz pójść coś porobić, potańczyć, nie wiem, czy połowić ryby, czy pograć w planszówki. No i takich rzeczy jest więcej, jednak tam, gdzie mieszka dużo ludzi, czyli ta agencja zatrudnienia jednak sprzyja znalezieniu partnerów i matrymonialnych, i do zainteresowań, i do jakiejś samopomocy tam sąsiedzkiej, no chociaż w miastach jest też taka duża anonimizacja, jeśli urzędnika masz od wszystkiego, w bloku mieszkając, nie wiesz, jak się nazywa twój sąsiad.
No właśnie, a nawet jak widzisz umierającą osobę na ulicy, to omijasz, bo jest tylu innych ludzi, prawda, że nie pomagasz. A w dużych miastach i w aglomeracjach jest tak, że nie masz za bardzo możliwości spotykania się ze znajomymi regularnie, no bo musisz się spotkać, znasz ludzi z całej aglomeracji, prawda? Jak ja pracowałem gdzieś tam, teraz to mam firmę własną, więc w sumie nikogo nie znam oprócz ludzi za zbiro i tak dalej, z tych, co kiedyś poznałem, ale i tak mi dobrze, szczerze mówiąc, w ogóle nie rozumiem tej potrzeby poznawania nie wiadomo ilu ludzi, ale jak poznałem tych ludzi, no to oni byli z całej aglomeracji, przyjeżdżali. Nawet jedna osoba była, która gdzieś w Warce mieszkała i dojeżdżała codziennie. Wyobrażasz sobie? Znaczy, no, może nie wyobrażasz, bo w sumie nie jesteś...
Wiem, stron, gdzie jest Warka.
No właśnie, więc takie sytuacje. Zatem umawiamy się na piwo. Jak się umówimy? No w centrum Warszawy, no bo nie ma innej możliwości. I teraz każdy, nieważne gdzie mieszka, ma daleko. I to ma daleko na zasadzie: jak będę tam jechał, to może mi zająć 45 minut, może pół godziny czy coś. Jak będę wracał, no to już nie będzie korków, to może trochę luźniej, no ale piłem, no to nie mogę jechać samochodem, muszę zamówić taksówkę. Jak mieszkasz na totalnej wsi, to masz, szczerze mówiąc, dosyć, no trochę lepiej, no bo jednak nie będziesz tak długo jechał, ale tak samo musisz wezwać się jakąś taksówkę, też tak, o ile jest. Więc też masz problem. Jeżeli mieszkasz w mieście średniej wielkości albo małym, to masz najlepiej. Poznasz ludzi z tego miasta i wszędzie na piechotę możesz przejść. Więc i to jakoś nie widzę, żeby się miało zmienić w najbliższym czasie, chyba że wejdą znowu autonomiczne samochody. Jak mówimy o 100 latach, to myślę, że już na pewno będzie zakaz prowadzenia samochodów przez ludzi. I wtedy... to czy ktoś napił się trochę, czy nie, to nie będzie miało znaczenia. Odpłynąłem w temacie.
Tak, wspomniałeś o tych inteligentnych domach. Jak myślisz, co możemy przewidywać, gdy chodzi o ten trendy w tym zakresie? I czy ludzie... Tutaj to może takie pytanie nie do końca z nieruchomości, ale jak myślisz, czy bezpieczeństwo pod kątem podglądania, czy to przez samych producentów, czy przez tych, którzy to wdrażają na jakichś, nie wiem, zamkniętych osiedlach, są różne, zwłaszcza amerykańskie, tam dużo osiedli takich jest, filmy o tym, jak to właśnie zarządca, czy firma, która buduje takie osiedle, instaluje bez wiedzy mieszkańców kamery i na żywo widzi, co się dzieje u nich, czy jak to płot elektryczny ma możliwość zwiększenia napięcia do 10 tysięcy voltów, o czym też nikt nie wie. No i gdzie to takie mini państwo policyjne może się stać za przełączeniem jednego pstryczka, albo po prostu państwo, albo jakieś służby, albo zwykli hakerzy, którzy niekoniecznie noszą białe kapelusze, część nosi czarne, mogą przy użyciu takich urządzeń, które będą czernobylskie, sobie oglądać, co się dzieje, monitorować, a nawet i ingerować w życie i w posiadłość właśnie tych mieszkańców.
Cóż, skoro już tak dystopicznie, dystopijnie zacząłeś, no to kiedyś na pewno będzie nakaz noszenia znaku bestii na ręce i czole, ale co do reszty, to pewnie nie jestem, czy będzie aż tak źle, bo ludziom wcale nie chce się kupować tych domów, które mają rozwiązania pod tą nazwą, powiedzmy, inteligentnego domu. Akurat ostatnio przeglądałem, jak wygląda ten rynek takich droższych apartamentów, takich dużo droższych apartamentów, no bo mamy dwa, które sprzedajemy tego typu i chciałem się dowiedzieć, bo nigdy tego nie robiłem, jak to wygląda i tak dalej. I no, z tego, co na razie ustaliłem, to klienci nie są zainteresowani, a jeżeli są, to sobie później coś sami to zorganizują i nie wiem, 20 lat temu, czy 15, mówiono o tym, że normalnie lodówka będzie ci mówić, że jest niedomknięta i to jest takie ważne i to zmieni twoje życie. Nikogo to
i że, nie... Że kończy ci się mleko.
Tak. No, to jest, nie wiem, naprawdę to zmieni, to jest rewolucja jakaś? Nie, nie. Rewolucja to może być o energetyczna, prawda? Czyli o
rewolucja
to,
żeby... Rewolucja to jest odkurzacz, który sam jeździ i odkurza. O.
No tak.
Nie mam, ale...
To jest jedyna chyba rzecz,
która się... Ale sobie chwali.
Ten odkurzacz to chyba jedyna rzecz, która faktycznie ma jakieś takie zastosowanie praktyczne. Autonomiczny odkurzacz i tyle.
No właśnie.
Więc jestem bardzo sceptyczny co do tego. Bardzo.
Bo mówisz, że ludzie nie chcą kupować takich, które są zbudowane od razu z przystosowaniem pod inteligencję, tylko sobie tą inteligencję sami ewentualnie później dodadzą. I jak to z punktu widzenia twojego jako człowieka, który się zna na nieruchomościach, no, wygląda? Czy to jest duża różnica i w cenie, i w wygodzie, i w możliwościach, w zakresie możliwości między tymi dwiema opcjami, to znaczy zbudowaniem nieruchomości od razu inteligentnej, a zbudowaniem zwykłej, a potem dodaniem jej inteligencji?
No, wiesz, to... no, jeżeli chodzi o... Ja nie znam dokładnie stawek, ale załóżmy, że chcesz, żeby okna ci się otwierały z automatu i tak dalej, żebyś mógł sobie w telefonie otworzyć okno. No to kiedy potrzebujesz otworzyć wszystkie okna? No nigdy. Potrzebujesz uchylić jedno okno prawdopodobnie. No nie? Albo no to potrzebujesz siłownik i no, jakieś urządzenie elektroniczne, które będzie sterowało otwieranie się jednego okna. Najlepiej, żeby to było okno już gotowe takie. No to można sobie wmontować okno. Nie wiem, ile może takie kosztować. Ale na pewno cały system nie kosztuje więcej niż 5000 zł. I ludzie o to nie pytają. Ludzie bardziej interesują się takimi rzeczami jak zero, jak to się nazywa, zeroenergetyczny dom, czyli taki generalnie, który jest bardzo szczelny i ciepły, dzięki czemu jest małe zużycie energii, bo wtedy jak są niskie rachunki, to czują się właśnie tacy bardziej uwolnieni od tych rachunków, które trzeba płacić i od zmienności tych cen. A nie o to, żeby później sobie coś wsadzić do tego domu, co spowoduje, że sąsiadowi gały wypadną.
No tak.
Nie wiem, czy kiedyś opowiadałem, ale miałem takiego znajomego, który sprzedawał te takie anteny satelitarne do telewizorów. To było z 20 lat temu. I właśnie był w takiej wsi, gdzie no, dużo osób to miało. I jeden gość powiedział, no to ja chcę tu wypasione jakieś tam wersja, duży taki, żeby był talerz największy. No i tu mi umieśćcie, żeby tak w stronę drogi był. A on mówi, no ale to trzeba w drugą stronę, tam na ogródek, bo tutaj to...
nie latają satelity.
Nie latają satelity. A on mówi, a to ja nie chcę. więc klientów strasznie ciężko.
Myślałem, że powiesz, że... Myślałem, że powiesz, że jak jest duży talerz, to jest stara technologia, że te nowsze są małe, ale no, a to tak jest, że rozmiar ma znaczenie, i ale raczej w Polsce się chyba ludzie bardziej chwalą samochodami niż nieruchomościami.
Tak, no oczywiście, bo jest łatwiej, prawda, można podjechać i tak dalej. Można zastosować, no jeżeli chodzi o takie technologie, to jest jeszcze teraz sobie przypomniałem, czyli autonomiczne domy, które są zamykane z aplikacji i to jest bardzo przydatne przy hotelarstwie, w hostelach, czy najmniej krótkoterminowym. I to już wchodzi. To jest jakby już dosyć popularne. Jest dużo polskich firm, które się tym zajmuje, tworzeniem tych klamek i tych systemów całych. No to jest super.
A to właśnie, to ja też to chciałem poruszyć. To właśnie Dedao, które zebrało 150 około milionów dolarów w crowdfundingu, to znaczy przez blockchain, przez ICO w 2016 roku. No i potem 1/3 gdzieś tak tego im no ukradł, nie ukradł, różnie można na to patrzeć, ale w każdym razie zwinął im jeden haker poprzez to, że mieli błąd w kodzie inteligentnego kontraktu. Błąd, który mieli w kilku miejscach i nawet go usunęli i potem opisali na swoim blogu jak o, fajnie, bo usunęliśmy błąd tutaj i tutaj i tutaj, ale został w jednym jeszcze miejscu, gdzie właśnie ten haker go wykorzystał, no i można było dzięki niemu wyprowadzać środki, no i dał radę wyprowadzić tak około 1/3, no bo tak nie wszystko dało radę, to tak dość złożony był ten kontrakt, ale tyle dało radę. No i projekt upadł, ale pierwszym na DDAO, bo to miała być taka platforma dla właśnie aplikacji opartych o inteligentne kontrakty, mogących takich współpracować między sobą. I pierwszym z nich miał być Slockit, slock.it to jest też ich domena i oni opracowywali właśnie takie urządzenie, które właśnie pozwala płacić kryptowalutą i na blockchainie to rejestrować, że ktoś wynajął na dany okres opłacił tam to wejście do danej nieruchomości, czyli jej wynajęcie i na drzwiach się to instaluje i można tam właśnie wtedy, nie wiem, mieszkać sobie za ten opłacony okres. Również aplikacją się otwiera, dostaje się taki klucz nie fizyczny, tylko klucz w sensie cyfrowym, który to otwiera przez ten czas. I te są urządzenia podłączone do internetu, skomunikowane właśnie z blockchainem i sprawdzają to, ale również też inne rzeczy, bo oni mówią, że jeżeli możesz, if you can lock it, we can rent it, takie było ich hasło, więc również pojazdy, jakieś te skutery, co teraz się pojawiają w miastach, czy rowery, czy samochody właśnie autonomiczne, czy inne, też można, czy popularne w Ameryce nieruchomości, gdzie składy twojego dobytku, tak, takie garaże, tylko że nie na samochody, czy przynajmniej niekoniecznie na samochody, tylko gdzie trzymasz swoje, bo oni się przeprowadzają tak co 2-3 lata, no i co zrobić z tym wszystkim, no i czasem zdarza się, że latami to trzymają gdzieś tam, albo zamiast domu to gdzieś właśnie mają wynajętą taką przestrzeń, jej jest naprawdę mnóstwo tam w Stanach, no więc na to też to może służyć i nie musi być cały czas dozorca na takim miejscu. No, więc jak myślisz, czy...
No, mów.
Czy to jest coś, co się rozwinie, czy jednak przyjdzie państwo i powie, nie wolno, albo musimy kontrolować, albo dodatkowy podatek.
Nie ma żadnego powodu, nie ma żadnego powodu, żeby to kontrolować. I to już wchodzi, już weszło w sumie. I tak jak mówiłem, w hotelarstwie i tak dalej, to no nie mówię, że w hotelach, gdzie jest cały ten ci boje i tak dalej, jakieś bogate hotele, to sobie nie pozwolą na to, no bo to jest pewien luksus, prawda, że ludzie cię obsługują, więc to zawsze będzie istniało, ale w hostelach...
Masaże przez ludzi będą istniały nie tylko przez roboty.
Tak, najmy krótkoterminowe, to już wchodzi i to jest bardzo fajne, ale wspomniałeś o blockchainie, no właśnie, no przecież blockchain wejdzie do nieruchomości. Ja już o tym trąbię od kilku lat, ale no to może trochę przeliczyłem się, bo to jeszcze parę lat potrwa, wydaje mi się, a za 100 lat to będzie na pewno zmieni się struktura własnościowa w ten sposób, że każdy będzie mógł w dowolnym momencie kupić i sprzedać dowolny udział prawie że dowolnej nieruchomości. No bo prawie że dowolnej to mam na myśli, że będzie jakiś znaczący ułamek wszystkich nieruchomości na świecie, które będzie można kupić na rynku, na giełdzie, wejść i kupić i czerpać korzyści z najmu. I myślę, że ci, którzy opracują takie giełdy, one pewnie będą znacjonalizowane i tak dalej, ale ci, którzy opracują je, to będzie szansa do zarobienia bardzo dużych pieniędzy. I jeżeli ktoś jakby nie wie do końca, o czym mówię, no to mam na myśli taką sytuację, w której mamy stokenizowaną własność nieruchomości. I każdy, kto nabywa ten token, to jest, przysługuje mu prawo do czerpania korzyści w odpowiednim procencie wszystkich tokenów z nieruchomości. Więc nieruchomość musi być wtedy zarządzana przez kogoś. A zatem to wygląda jak spółka. Szczerze mówiąc, to wygląda jak spółka. Tylko że dzisiaj spółki mają bardzo duże, aby wprowadzić to, spółki mają bardzo duże koszty prowadzenia, księgowość i tak dalej. Jeżeli mogą powstawać spółki, które by były autonomiczne, to wtedy można by to wprowadzić. I do tego potrzebne są regulacje, właściwie deregulacje państwowe. Inaczej się tego wprowadzić w pełni nie da. Akurat niebawem wchodzi prosta spółka akcyjna w Polsce. Nie wiem, czy wiesz, może słyszałeś o prostej spółce akcyjnej?
Słyszałem i to zarówno takie wypowiedzi z nadzieją, o, że fajne, bo coś takiego prostszego niż spółka akcyjna pod kątem księgowym i w ogóle założenia takiego. A z drugiej strony też słyszałem, że ta ustawa, jak się ją tak naprawdę przeczyta, to okazuje się, że dużo tam jest pola do interpretacji i tak naprawdę dopiero te interpretacje, które urzędnicy, ministerstwo i inne urzędnice i sądy będą wydawać, w oparciu o tą ustawę, pokażą, jak to należy stosować i być może okaże się, że wcale to takie fajne nie jest, a ci, którzy się na to rzucą jako pierwsi, to właśnie będą tymi królikami doświadczalnymi i mogą się przejechać.
Kurczę, no, czy ty myślałeś, że to będzie takie proste, że po prostu ktoś napisze ustawę, gdzie wszystko jest AABB i po prostu wejdzie w życie i pomoże ludziom? No zwariowałeś?
Wilczek tak zrobił.
No chyba żartujesz. Wilczek to było dawno temu, a zresztą to była nieprawda i to było za komuny. Chyba nie jesteś komunistą teraz, skoro wspominasz Wilczka. A teraz trzeba wprowadzać ustawy w taki sposób, bo to jest długi proces po prostu. Najpierw trzeba napisać na kolanie jakieś badziewie, a później to interpretować na 15 tysięcy sposobów, żeby prawnicy też mogli zarobić. Tak to niestety działa, a już przestaję narzekać. Już nie narzekam. Chciałem tylko powiedzieć, że no tak, zgadzam się, tak. Można też powiedzieć, że wcale nie będzie to tania spółka. Nie będzie aż taka prosta, ale najważniejsze jest to, że została jakby tak zaprojektowana i częścią tego projektu było to, żeby można było tokenizować akcje. I to wystarczy, żeby powstała nisza związana z tokenizacją nieruchomości, która będzie miała jakiś tam obraz. I później w zależności od tego, jak będzie zmieniane prawo, to czy tam interpretowane przez sądy, to tak będzie się rozwijać branża w Polsce. Czyli to nie wynika, nie będzie tak, że w Polsce powstanie jakiś wielki Elon Musk, który zrobi taki biznes, gdzie będzie mógł zarabiać na całym świecie w ten sposób, bo to zależy od za każdym razem tych partykularnych jurysdykcji, ale dalej będzie można na tym bardzo dużo zarobić. Ja szczerze mówiąc wierzę w ten projekt cały czas. No, to chciałem powiedzieć.
No ja też. Z tego czasu przeglądałem te projekty. Ich jest naprawdę, naprawdę dużo. Naprawdę dużo ludzi się interesuje wprowadzeniem blockchaina w nieruchomości w różnych postaciach. Czy to właśnie pod kątem najmu, czy pod kątem właśnie wspólnego inwestowania w nieruchomości istniejące, czy budowy nieruchomości, czy jeszcze innych tutaj
No właśnie, kwestia budowy, czyli takiego crowdfundingu na inwestycje na flipa albo na budowę, na deweloperkę. I to też jest... To jest dosyć proste, szczerze mówiąc, już. Do tego nie trzeba nawet tokenów, no nie trzeba blockchainu, bo to już jest prowadzone. Teraz niedawno powstała jakaś nowa firma, już nie pamiętam, nie chcę przekręcić, polska firma, chyba Real Estate Co-Funding, która działa mniej więcej tak jak Estate Guru. Jest dużo tych firm na całym świecie i one działają. W Polsce działa to beznadziejnie ze względu na regulacje, ale na świecie to w Norwegii możesz kupić przez internet nieruchomość w tym momencie.
I bez notariusza, bez tam podpisywania i płacenia mu opłaty takiej, jaka ustawa przewiduje co najmniej. Tak?
W większości no krajów fajnie, świata nie ma notariusza. Nie. Także wiesz,
najbardziej
masz kliszę w tym momencie.
Najbardziej blockchain dla wielu jest zagrożeniem, jak to każda nowa technologia, tak prawda? Windziarzy wyeliminowano, dorożkarzy w większości na tej chwili są taką bardziej rekreacyjną usługą, a nie faktycznie transportową. Natomiast notariusze no po prostu są wymyśleni, no może nie są wymyśleni przez państwo, ale większość tego, co robią, no to robią dlatego, że mają przyznany taki monopol i ludzie sobie zdają sprawę po krótkim przemyśleniu, ci, którzy są w stanie, że no nie jest to potrzebne, tak, i że jest to po prostu karmienie lobby pewnego przez polityków. No ile razy byłem u notariusza? Kilka razy byłem.
Kilka razy. I to jest główny problem, to nie, jak nie mam do ciebie zarzutu, ale to jest główny powód tego, że ta branża się wolno rozwija. Bo gdyby ktoś korzystał z tego jak ze sklepu spożywczego, to wszystko byłoby dopracowane. A to jest tak, że dla wielu ludzi to jest po prostu raz w życiu się kupuje nieruchomość i my dopłacimy, żeby wszystko było lepiej i w ogóle zapłacimy notariuszowi maksymalną taksę notarialną. I będziemy uśmiechnięci.
Ja nie jestem przekonany, że lepiej jest przez to, że notariusz. Znaczy, pewnie, że tak, i że jeżeli robię coś skomplikowanego, no to chcę, żeby ktoś mi poradził, ale powinno się to, przekonanie o tym powinno być częścią edukacji ekonomicznej, a ci, którzy jej nie mają, no to trudno, za głupotę się płaci. A i też ceny tego powinny być ustalone na wolnym rynku i to powinna być moja decyzja, czy chcę komuś zapłacić za taką usługę, za konsultację umowy najbardziej skomplikowanej być może w życiu, jaką tam zawieram. Czy to umowa spółki, czy umowa dotycząca nieruchomości, czy jakaś jeszcze inna. No a w tej chwili, no, znaczy uzasadnieniem dla państwa jest też, że notariusze, że pewne rzeczy wymagają notariuszy, jest to, że notariusz, jak sama nazwa wskazuje, to odnotuje i zaraportuje do odpowiednich rejestrów i tak dalej i będzie nad tym jakaś piecza, tak, że będzie wiadomo, kto ma tę nieruchomość tak naprawdę, czy kto ma jakie tam udziały w spółce. A skoro można to zrobić na blockchainie, który też to gwarantuje nawet bardziej niż notariusz, bo matematycznie, niż wiarygodność notariusza, no to można właśnie notariuszy odesłać tam, gdzie i dorożkarzy.
Ale już na ten temat, wiesz, pytałem się ich, co sądzą o tokenizacji nieruchomości i o tym, żeby po prostu transakcje były przeprowadzane online, żeby prawnicy mogli sobie, mieli dostęp do danych, czegoś w rodzaju księgi wieczystej, gdzie będzie wszystko zapisane, potrzebne, ale no i stan techniczny to sobie sami obejrzą, ale będą mogli poprzez kliknięcie kupić. I no, powiedzieli obaj, niezależnie, że to jest nie do wprowadzenia, bo to jest tyle różnych mankamentów i takich prawnych, różnych rzeczy, że to nie da się tak wprowadzić, to nigdy nie będzie wprowadzone, ślepa uliczka i w ogóle. I oczywiście mówią tak, bo co mają mówić? No, jeżeli grozi im utrata pracy, no to raczej oczywiście, że będą przeciwni, prawda? Zwłaszcza w takiej branży, która była kastą przez no, nie wiem ile, ale przez lata na pewno, przez można powiedzieć dziesięciolecia.
A już nie są?
No nie są, bo teraz wystarczy, że pójdziesz do, odpowiesz na ofertę pracy w kancelarii notarialnej, będziesz tam 5 lat pracował i nie musisz...
Reforma Gowina, tak?
Właściwie to nie wiem, czy to za... Chyba tak, chyba za Gowina. No 5 lat, nie jest tak długo. I później co? Zdajesz egzamin.
Jeszcze jak był w Platformie, jeszcze miał troszeczkę większe przyzwolenie na takie reformy niż...
Składasz wniosek do Rady Notariuszy, że chcesz założyć kancelarię. Oni zawsze uwalają pierwszy wniosek, zawsze. Nigdy się nie zdarzyło, żeby zaakceptowali. I następnie odwołujesz się i kolejną instancją jest chyba ktoś tam w ministerstwie, czyli już nie z tej Rady Notariuszy, I on wtedy zawsze akceptuje. Temat, zabawa w kotka i myszkę.
Taki obyczaj, taki no, procedura, ceremoniał. Ja jeszcze tak dla uzupełnienia powiem, że co do tych inteligentnych domów, no to istnieją systemy otwartoźródłowe. Jest kilka takich znanych, wiodących. Jeden taki, którym być może znany wam Irek Huta z kontestu lubielsko-bielskiego się na tym zna i sobie tam, gdzie mieszka, ogarnął instalację tego. To jest Domotics. To się chyba wymawia w ogóle Domotics, bo zamiast S jest Z na końcu, Domotics się pisze. No ale w Polsce mówią na to Domotics. Taki system można sobie samemu zainstalować albo poprosić kogoś, kto się na tym zna, żeby zainstalował. W każdym razie jest otwartość głowy, nie trzeba żadnych tam dopłacać, żadnych licencji co roku płacić, czy to tam ten jest darmowy. No wdrożenie może nie być darmowe, jeżeli nie robimy go sami. No ale wiemy, że nas nie szpieguje. No mamy pełną kontrolę, jak to nad otwartość głowy. A jeszcze taki z przygotowanych przeze mnie tematów, bo nie wiem, ile ty masz przygotowanych, ale ja mam jeszcze taki jeden przygotowany, który w sumie już zaczęliśmy poruszać, ale chciałem się z tobą nie zgodzić co do jednej rzeczy, którą w nim powiedziałeś. Mianowicie tych regulacji, bo powiedziałeś, że nie widzisz żadnej zasadności, żadnego uzasadnienia, które mogłoby podać państwo czy jakieś rządy niższego szczebla, powiedzmy stanowy, landowy, czy tam wojewódzki, czy gminny, miejski, miejska władza, wprowadzając jakieś regulacje zakazujące używania blockchaina w nieruchomościach, czy w ruchomościach, jak na przykład właśnie wypuszczanie pojazdów, no w czymś, co wpływa istotnie na życie miejskie. No więc są argumenty z tamtej strony, które się pojawiają i które no, nie są takie niedorzeczne. Na przykład powiadają, że i tak są zastanawiane zakazy, które są już wydawane, zakazy dla Ubera, czy zakazy dla Airbnb, które niekoniecznie działają na blockchainie, no ale w każdym razie też się wpisują, podobnie jak cały blockchain, w gospodarkę współpracy, ten sharing economy, czy też collaborative economy, gdzie właśnie ludzie poprzez to, że bardziej im się opłaca wynajmować krótkoterminowo i na przykład na Airbnb się ogłaszać z tymi swoimi ofertami wynajmu nieruchomości, a nie długoterminowo mieszkańcom danego miasta czy danej miejscowości, no to mieszkańcy mają drożej, bo mniejsza jest oferta dla nich. Muszą konkurować o te nieruchomości, w których by chcieli sobie wynajmować i mieszkać po prostu długoterminowo, z tymi krótkoterminowymi turystami, którzy no, czynią część nieruchomości bardziej opłacalną dla ich właścicieli, jeżeli właśnie taki model przyjmą, krótkoterminowego tylko, wyłącznie najmu. No i pytanie w takim razie, czy nie mają jakiejś tutaj jednak... Czy to nie jest dobry argument?
No, z ich punktu widzenia oczywiście. No bo wiadomo, z jakiego tytułu mieliby ingerować w to, co chce zrobić z nieruchomością właściciel. Ale z ich punktu widzenia, czy to jest takie logiczne?
No, tak jak kontrola czynszów, nie?
Argumentów. Faktycznie można znaleźć dużo argumentów za tym, żeby zakazać cokolwiek w sumie. No można powiedzieć, że blockchain nie spełnia warunków AML. Bo można jakoś tam przez internet się tak zaszyć, że nie wiadomo.
Są takie, co spełniają. Są takie, co spełniają.
No okej, okay. Dobra, ale, ale też ktoś powie, ale nie wiadomo, może kiedyś nie będą spełniać, lepiej zakazać. Też zawsze można się do czegoś przyczepić. Co do tego tematu w ogóle mieszkaniowego i zakazów tutaj, to jest dużo absurdów. Dlatego, że dla ludzi to jest taki temat bardzo emocjonujący. Mam na myśli dom, to nie jest zwykła rzecz, tylko to jest ciepło, ognisko domowe, rodzina i wiesz, i dlatego też nawet jeżeli ktoś mieszka w nie swoim, nie płaci, to nie można go wyrzucić.
Tak jak dom i praca też zwłaszcza. Praca prawem, nie towarem i nie można jej sprzedawać normalnie na rynku, tak powiadają co niektórzy z księdzem Olewińskim ostatnio dołączył do chóru, znaczy do pierwszego szeregu chóru takich, co właśnie tak trawią. Ale dobra, nie o pracy dzisiaj, wróćmy do nieruchomości, to tak, tylko takie podobieństwo chciałem zauważyć, że jeszcze bardziej jest tak trafie.
Ostatnio w jakimś mieście dużym, nie wiem czy nie w Berlinie, prowadzono właśnie stawki takie obowiązkowe za najem, że nie maksymalne można powiedzieć, że...
No, czytałem też.
Tak, że, no, to są rzeczy absurdalne i to wystarczy poczytać. To może nie absurdalne, bo absurd to jest, sugeruje, że ja nie rozumiem, dlaczego się tak dzieje. Ale ci ludzie, którzy to uchwalają, oni wiedzą, że to jest bez sensu. Tak jak wystarczy zobaczyć historię miast, które wprowadzały takie zakazy, jak Nowy Jork. No na czym się to skończyło? Że było bardzo dużo lokali, które po prostu nie dało się na nich zarabiać, no bo inflacja spowodowała, że te czynsze były na żałośnie niskim poziomie i do dzisiaj niektóre nieruchomości w Nowym Jorku takie są, pozostają. Więc to nikomu nie pomogło, taki zakaz, ale oni je wprowadzają, no bo ludzie się tego domagają, bo jest demokracja i demokracja zawsze prowadzi do takich absurdów. Ale
no ja wiem, że w Szwajcarii jakoś tych absurdów jest dość mało w porównaniu z mniej demokratycznymi krajami. Myślę, że to już też mówiłem czasem, że gdy chodzi o ilość demokracji, to mamy najgorsze z obu światów, bo zarówno system mniej demokratyczny byłby lepszy od obecnego, jak też bardziej demokratyczny, podobny do Szwajcarii, czy nawet demokracja płynna, bo w tej chwili to mamy taką iluzję demokracji. Raz na 4 lata sobie wybieramy i co? I w tym mamy uwzględnić, że nam nie podoba się, w jaki sposób dzielnicowy się do nas odnosi i że nam się nie podoba ucisk fiskalny jednocześnie i że smog nam się nie podoba i co byśmy chcieli inaczej. No i teraz jeszcze nam politycy to obiecują, a każdy w sumie obiecuje wszystko, co dobre, a zwalczyć wszystko, co złe. No a potem się okazuje to podobnie niewiarygodne po wyborach, bo no, kłamać można i nie jest to żadne przestępstwo deklarować co innego, a po wyborach robić z koła co innego. No i nie można ich odwołać ani w trakcie kadencji, ani weta ludowego. Nie ma takich podstawowych mechanizmów demokratycznych w sumie, które by ludzi mogły uczyć jakoś żyć w tej demokracji, posługiwać się tym przysługującym demokratycznie prawem i liczyć się z konsekwencjami, tak? Bo ani te konsekwencje nie są odczuwalne, ani bezpośrednio powiązane z głosem, ani też nie ma, jest no, duże też odłożenie właśnie w czasie, bo 4-letnia w przypadku prezydenta 5-letnia.
Powiedzmy 5 lat temu bym ci powiedział, że całe szczęście, że nie ma tych mechanizmów demokratycznych, bo im mniej demokracji, tym lepiej. A teraz ci powiem, że oj, jak nie mamy na coś wpływu, to tak naprawdę jak rozmawiamy o przyszłości nieruchomości, to ma odniesienie do naszych biznesów, do tego, co my będziemy robić w przyszłości, nawet jak będziemy mieli własnej działalności gospodarczej. A na to, jaki mamy ustrój, nie mamy żadnego wpływu. Naprawdę w każdym ustroju może być lepiej lub gorzej, więc nie warto. Wiadomo, że jak będzie jeden ustrój, to będzie no małe prawdopodobieństwo, że będzie dobrze, jakiś komunizm, ale też bywały różne grupy takie, jakby to powiedzieć, małe grupy ludzi, którzy faktycznie żyją jak założenia gospodarcze komunizmu i dają radę, jak nie wiem, jak komórka rodzinna, no nie?
Albo klasztor.
Słucham?
Albo klasztor.
Albo klasztor, tak.
Albo komuna hitisowska.
No właśnie, albo te żydowskie
kibuce.
No one akurat dobrze nie działały.
A te drugie, tak? Oprócz kibuców są te drugie, zapomniałem jak się nazywają. Tak, są. No, a więc tak, no oczywiście, że my jako zwolennicy wolnego rynku będziemy mieli uniwersalny kontrargument na tego typu argumenty, taki właśnie, że jeżeli chcesz gdzieś mieszkać, no to musisz konkurować ze wszystkimi, którzy też chcą mieć dostęp do tego samego zasobu rzadkiego, czyli tych nieruchomości. I w szczególności, jeżeli chcesz mieszkać w miejscowości, czy w dzielnicy miejscowości, która jest turystycznie atrakcyjna, gdzie przyjeżdża dużo chcących chcących wynająć krótkoterminowo turystów na przykład z jakiegokolwiek powodu, czy to turystów takich do zjedzenia, czy to jest turystyka jakaś, nie wiem, biznesowa, czy to w interesach przyjeżdżają, czy to jest turystyka seksualna, czy eutanazyjna, czy jakakolwiek jeszcze, no to chcą sobie pomieszkać krótkoterminowo. No i jesteś wtedy, oni są twoimi konkurentami, no po prostu można dokonać takiej redystrybucji, że oni będą mieli drożej, a ty taniej przez zaburzenie rynku, no ale dlaczego? Dlaczego ci to ma należeć ich kosztem? No po prostu weź sobie, mieszkaj gdzieś, gdzie jest taniej, albo sam wejdź w ten biznes, jeżeli masz nieruchomość, no cokolwiek. Tak jak na każdym innym rynku. Tak to działa po prostu. A regulacje mają skutki takie same złe jak na każdym, jak każde inne.
Regulacje miały złe skutki 100 lat temu, mają aktualnie i za 100 lat obawiam się, że niestety dalej będą miały negatywne skutki i tym pesymistycznym akcentem. Bo powiedzmy, że tu postawmy kropkę. Bo może będzie, wiesz, tak, biorąc pod uwagę... Jeszcze tylko jedno zdanie, biorąc pod uwagę historię, to jest, wydaje mi się, że jest chyba coraz mniej, coraz więcej wolności niż coraz mniej. Ludzie mają coraz więcej wyboru i o wiele więcej zależy od ich wyborów i wcale nie korzystają z tej wolności. Absolutnie nikt nie korzysta w takim stopniu, jakby mógł. Myślę, że ludzie najbardziej tacy zaangażowani w potrzebę wolności, to może mają takie 4 godziny dziennie, kiedy faktycznie mówią, ja chcę wykorzystać teraz moja wolna wola, jakby idę w tą stronę. I to jest trochę ich czasu, całej doby. A większość czasu to po prostu robią to, co im mózg nakazuje, jakieś tam dopaminę sobie muszą strzelić, odpalić Facebooka, zjeść hamburgera i tak dalej. Wcale nie wykorzystują wolności.
No tak, ale wiesz, po pierwsze to jest kwestia możliwości, że masz świadomość, że możesz i to już po prostu jest jakby czynnikiem determinującym twoją egzystencję. Czujesz się swobodniej, bo wiesz, że nie jesteś ograniczony, jakbyś przypadkiem chciał, czy jakbyś potrzebował, miałbyś jakąś potrzebę.
Tak myślisz? To znaczy ja tu już wejdę ci w słowo. A bo to jest tak, z jednej strony, to zanim powiesz drugie, tak z jednej strony oczywiście czujesz się wolny, ale z drugiej strony... Widząc mizerność swoich działań, czasami wracasz do myśli, w sumie to nie przeszkadzało mi to. W sumie lepiej, żeby mój syn poszedł do pobór wojskowy, żeby był. I tak dalej. Po prostu widząc, jak źle podejmujesz decyzję. Tak mają ludzie.
Tak, bo nie będę się musiał patrzeć na to, jak inni podjęli lepsze ode mnie i mają dzięki temu lepiej, tak? I zielenieć z zawiści wobec nich, tak? To lepiej niech im państwo dokręci szubę. No jest takie myślenie zawistne, niestety. I myślę, że jest to wada narodowa Polaków, że jest go szczególnie dużo w naszym narodzie.
To magister miałem na myśli, wiesz. Miałem na myśli to, że na, już abstrahując od tego, że owalmy sąsiadowi, to po prostu, jeżeli ktoś dostaje wolność i źle z niej korzysta, to nie jest zadowolony z tej wolności, prawda?
No, jeżeli dosięgną go skutki, jeżeli ta wolność jest powiązana, a powinna być powiązana, bo to jest druga strona tej samej monety, z odpowiedzialnością, tak, indywidualną.
No dobra, jesteś odpowiedzialny i dalej źle korzystasz z wolności. To nie jesteś szczęśliwy. Nie czyni cię to szczęśliwym.
Nie jesteś, bo cię dosięgają właśnie negatywne skutki tego, że źle wykorzystałeś. No, tak, konsekwencje w ramach odpowiedzialności. No, ale to też jest sposób do edukacji. No, tak się ludzie uczą. Nie nauczysz ich w szkole, nie nałożysz im łopatą do głowy, tylko oni muszą doświadczyć tej wolności, żeby właśnie to mieć. A druga rzecz, to zauważ, że typowy Amerykanin jest dość mało ogarnięty, nie wie, gdzie leży Polska, a czy jak na pytanie, czy był za granicą, to mówi, tak, ostatnio byłem w Teksasie. No natomiast tam jest dość duża, tak około 10% elita i wystarczy, że ta elita korzysta intensywnie z tej wolności, żeby to społeczeństwo to poszanowanie wolności zachowywało z pokolenia na pokolenie. żeby ja, nadawać wiesz, ton, ton, to, bo ton
mówisz o innej wolności zupełnie niż ja. Ja mówię o tym, że to nieważne, czy elita, czy nie. Mózg nie jest, znaczy ty nie jesteś w stanie korzystać z wolności 24/7, już albo wycinając sens tego. Nie jesteś w stanie, bo tak jesteśmy skonstruowani, że po prostu brakuje nam wolnej woli do tego, żeby cały czas podejmować decyzje, które są najbardziej racjonalne z naszego punktu widzenia. I to powoduje pewien jakby taką takie napięcie u ludzi. O, no to miałem na myśli, ale okej, okay, dobra.
Tyle. Lepiej jak w sklepie są tylko dwie czekolady do wyboru, a nie 50, bo wtedy wchodzisz i bierzesz jedną z nich, tą, którą bardziej lubisz, a nie stoisz się, zastanawiasz i po wyborze najlepszej jesteś i tak mniej zadowolony, niż gdybyś wybrał jedną z tych dwóch, tą ewidentnie lepszą od tej drugiej, tak?
To też co innego, to też jest jeszcze inny temat. No, nic, o wolności no to można długo rozmawiać.
Żeśmy poszli ten. Zobacz, ja ten przykład, który miałem przygotowany na koniec wrzucę i poproszę cię o krótki komentarz. Słuchaj. Paolo Dobrowolski, człowiek o imieniu takim włoskim i nazwisku dość polskim, aczkolwiek włoskiego pochodzenia, żyjący w Stanach, w San Francisco, otworzył w 2013 taki biznes, który ze wspólnikiem, który polegał na tym, że na sprzedawaniu informacji tak naprawdę. Informacji publicznie dostępnej, więc w związku z tym, kto się może przyczepić. Okazuje się, że mogą się przyczepić, że tam ta decentralizacja władzy w Stanach ma oczywiście swoje plusy, no ale czasem można wykorzystać źle tę wolność i czasem te rządy stanowe, czy też hrabstwowe, czy miejskie, wprowadzą coś bardziej zamordystycznego niż obowiązuje ogólnie, tak niż prawo wyższego rzędu wymaga. Tak na przykład w San Francisco uwalili mu ten biznes, zakazali tego, wysłali mu takie pismo cease and desist, to się nazywa, czyli przestań i powstrzymaj się na przyszłość, tak, i nie ponawiaj. Gdzie biznes jego polegał na tym, że ludzie instalowali aplikacje w smartfonach, dzięki której mogli informować o tym, jak opuszczają jakieś miejsce parkingowe. Mieli zaparkowane gdzieś jakieś tam, co jest problem oczywiście z miejscami parkingowymi. No i teraz jak odjeżdżają, to ktoś inny może, kto jest w pobliżu, dostać taką informację, ej, tam się zwalnia miejsce, podjedź tam, kto akurat szuka, kliknął sobie telefonie tej aplikacji, że szuka, chce zaparkować w pobliżu, no to dostaje informację, jedź tam, bo tam się właśnie zwalnia za chwilę, czy przed chwilą zwolniło miejsce. No i oczywiście jest na to jakiś abonament, że do tej informacji ma się dostęp płacąc, jakąś tam opłatę dla twórców tej aplikacji. No i San Francisco stwierdziło, że to jest ich własność, ta informacja i że to jest używanie ich własności, czyli miejsc parkingowych w sposób niedozwolony i że to zaburza ich w ogóle planistykę miejską i sposób wykorzystywania tych miejsc parkingowych i być może zarabiania na nich, bo chyba jakaś strefa tam przynajmniej część z nich pokrywa. W związku z tym nie można takiego biznesu prowadzić. No i...
Pewnie zrobili to...
To można się do tego nawet posunąć, nawet w Ameryce.
Planowali taki sam biznes.
Też tak myślałem, że mogli planować taki sam. I nawet chyba czytałem o tym, że coś podobnego w tej chwili kombinują. Nie wiem, czy wcześniej już mieli taki pomysł, czy w tej chwili. I są miasta, gdzie takie coś się rozwija jak najbardziej. Pytanie, czy to nie tak, że politycy będą chcieli swoje zasługi dopisać, czy być głównymi zasłużonymi właśnie w wprowadzaniu inteligentnych miast, smart cities, tak, czy też właśnie modeli biznesowych w nieruchomościach, w transporcie, a nie dadzą tego robić przedsiębiorcom, którzy są najbardziej do tego kwalifikowani.
Jeśli chodzi o inteligentne miasta, to musisz Mateusza Jarosiewicza zaprosić, który jest ekspertem.
Tak i nie. Tak powiem. Sławomir Mentzen jest chyba, mimo że nie specjalizuje się w tej dziedzinie, to polecam świetne jego wystąpienie na temat właśnie, jak kandydował na prezydenta Torunia, no to miał kilka takich wystąpień bardzo merytorycznych. Jedno było właśnie poświęcone inteligentnym miastom i co by chciał w związku z tym zrobić w Toruniu, ale też ogólnie omówił temat bardzo dobrze, więc to polecam bardziej Mencena. Natomiast Mateusz Jarosiewicz, no, jest trudnym człowiekiem. O tak, tyle powiem.
No dobra, skoro tak mówisz. Byłem z nim ostatnio na jakimś weselu. Rozmawiałem z nim. No to w każdym razie, wracając, to no dobra, no to inteligentne miasta chyba mamy obgadane. Ja nie jestem specjalistą od tego. Coś chciałem powiedzieć wcześniej, 5 minut temu, ale już nie pamiętam.
A to chyba dopiszesz w komentarzu. Dopiszesz w komentarzu, a potraktujmy to jako rzeczywiście znak. Miał być krótki odcinek, a tu prawie 1,5 godziny. No, tak to często bywa. Słuchajcie, ale myślę, że dobrze się nam gadało, a wam się tego dobrze słuchało. No, nikt nie zadzwonił, ale w komentarzach za to się rozpiszcie. Tak, poruczam was do tego niniejszym. No i dziękuję sponsorom. Sponsorzy wpłacili na kontestacji od 10 lipca 2017 roku, kiedy to ostatnio Hugo mi to wypłacał 50% z tego, to 50% idzie na kontestację, 50% na twórców audycji, więc od tego czasu wpłacili się na moje audycje 202 zł, czyli 101 zł Hugo mi wisi i to już tyle czasu. Tak, więc dzięki. Za to więcej wpłacali gdzie indziej. Trochę wpłacali, to chyba jakieś też drobne kwoty wpłacali na Enklawie, na Nocnym Radiu trochę wpłacaliście, więc dzięki jednym i drugim też 50% dla mnie. Natomiast szczególnie dzięki tym, którzy wpłacali w sposób taki, że 100% dla mnie, czyli
jakby
bezpośrednio.
Jakby była to organizacja nieruchomości,
bezpośrednio
to 101 zł kupił sobie udział w nieruchomości. Pobierał z tego rocznie jakieś 4 czy 5 zł.
No.
Codziennie mógłbyś pobierać w sumie. To też jest taka sprawa, że przyjmuje się, że czynsz jest co miesiąc, prawda? A przecież jakby stokenizować, to co by szkodziło, żeby na godziny rozliczać wszystkich, albo na minuty?
A miesiące są nierówne.
Tak.
No.
Jest nawet taka koncepcja wprowadzenia 13-28-dniowych miesięcy i dzień zero.
Tak. Spotkałem się z tym.
No. Wiecie o tym, że 365 to równa się 10 do kwadratu plus 11 do kwadratu plus 12 do kwadratu? Co również równa się 13 do kwadratu plus 14 do kwadratu.
A, to też prawda. No, a wiecie, że są oprócz lat przestępnych, które mają dodatkowy dzień, są też sekundy przestępne. I nie wiesz z góry ile. I to jest dla programistów to jest problem, bo musi program, który dokładnie liczy, ile sekund będzie mieć jakąś datą dzisiejszą, a załóżmy za 100 lat tym samym dniem i godziną, to nie wiadomo, bo nie wiesz, jakie ogłoszą w międzyczasie sekundy przestępne i musisz mieć jakieś źródło zewnętrzne tych danych aktualizowane. Poza tym jest też w trakcie tej rewolucji francuskiej nazwali inaczej dni tygodnia, bo chcieli znieść w ramach walki z chrześcijaństwem i w ogóle wszystkim. Wprowadzili 10-dniowy dzień tygodnia, ale ludziom się niewygodnie pracowało, więc szybko wrócili do normalnego 7-dniowego. I Sobór Watykański II
ogłaszając... Dlatego, że Żydzi w niewolni babilońskiej chcieli wyróżniać się od Babilończyków, więc wymyślili, że prowadzą 7 dni, tak jak Bóg stwarzał świat. Właściwie wtedy mniej więcej rozpowszechniła się ta księga wśród nich. No. To już odpłynęliśmy.
No, a Sobór Watykański II ogłosił, że Kościół się nie sprzeciwia reformom kalendarza pod warunkiem, że 7-dniowy tydzień z niedzielą zostanie zachowany.
No dobra, a co jak przebiegunuje się Ziemia na przykład? Chyba dalej będzie się
kręciła
z tą samą prędkością, ale po prostu w innym kierunku na przykład.
A jesienią, znaczy zimą się kręci szybciej, bo tam, gdzie jest więcej lądu, czyli na północnej półkuli liście są na ziemi, a nie na drzewach.
A słońce jest zimą bliżej, na północnej półkuli.
Tak, bo to jest elipsa, ta orbita Ziemi. No właśnie, pod tym kątem też, w następnym odcinku pod tym kątem opowiem o tym, jak to umieszczać te satelity, starne miasta, w których będziemy mieszkać, więc będzie jakby takie naturalne przejście i kończymy teraz już definitywnie. To dzięki Ci, Daniel, za udział, za tutaj ciekawe współprowadzenie.
Ja również bardzo dziękuję za zaproszenie i do usłyszenia.
No, to była audycja Epicentrum by Titer. Po tej stronie do Was mówił. Trzymajcie się, słuchacze, miłego.